kiedy właściwie armia generała Andersa uzyskała faktyczną gotowość bojową?
No to można powiedzieć, że z końcem 1943 roku właśnie w Egipcie. Ciekawostka jest taka, że w tym czasie inspekcjonował, ale nie był przełożonym Polaków, tylko po prostu wizyta, można powiedzieć, towarzyska. Generał George Patton odwiedził Polaków i w zachwycie, gdy się spotkał z Andersem, mówił, że takiego wojska nie widział, że to jest najwspanialsze wojsko i nie mówił tego, żeby się w jakiś sposób przypochlebić nam, że są lepsi niż Polacy i Amerykanie. Proszę sobie wyobrazić, z ust takiego, no, jednego z najlepszych dowódców II wojny światowej, no to na pewno było wyróżnienie. O Andersie też ciekawie mówił, że to jest rasowy kawalerzysta, zresztą Patton też był kawalerzystą, że są zdjęcia, jak się wymieniają obaj znakami rozpoznawczymi. Patton bierze odznakę drugiego korpusu, Anders amerykańską, no w każdym razie mówił Andersie, że to jest naprawdę super gość, a w rozmowie z Pattonem wyznał mu Anders, że nie bardzo będzie wiedział, jak się znajdzie ze swoim korpusem między Sowietami i Niemcami, z którymi bardziej będzie chciał walczyć.
A czy na przykład Wielka Brytania chciała wykorzystać w jakikolwiek sposób armię Andersa?
No oczywiście, no bo jeżeli oni weszli pod dowództwo brytyjskie, stali się także wojskiem pod dowództwem brytyjskim i drugi korpus, który wsławił się pod Monte Cassino i w ogóle w całej kampanii włoskiej, był częścią składową brytyjskiej 8 armii. I to, że znaleźli się pod dowództwem brytyjskim, spowodowało, że później po zakończeniu dla nas wojny, przegranej dla Polski de facto, ci ludzie mogli skorzystać z zaproszenia Anglików do tego, żeby się osiedlili w Imperium Brytyjskim właśnie wstępując do tego polskiego korpusu, przysposobienie i rozmieszczenie. I to byli głównie żołnierze generała Andersa.
A dlaczego część rosyjskiej, między innymi historiografii, głosi taką tezę o winie władz polskich za rzekome jednostronne wyprowadzenie armii Andersa ze Związku Sowieckiego?
No to jest jeszcze pokłosie komunistycznej propagandy. To
jest propagowana.
W PRL-u to szczególnie funkcjonowało, że właśnie Anders zdradził, że porzucił sojusznika sowieckiego. No, a jednocześnie nic nie mówiono o Katyniu, prawda? No to jest prawdopodobnie ta armia, jeśli by tam została, to niedozbrojona byłaby rzucona gdzieś do Stalingradu i by nikt o niej nie słyszał. Zostałaby. Zresztą nie była dla Stalina ta armia wygodna. W odróżnieniu od berlingowców nie byli agentami sowieckimi. Nosili orły w koronie, podlegali polskiemu prezydentowi w Londynie i naczelnemu wodzowi, więc to było wojsko Polski niepodległej, a tamci no to byli uzurpatorzy. Po prostu.
Co dzieje się z armią po wojnie?
Ja bym wolał używać zwrotu z korpusem w tym wypadku.
Z korpusem, proszę bardzo, panie profesorze.
Bo mamy polskie siły zbrojne na obczyźnie, też tak wolę mówić, niż na zachodzie, no bo jak mówić o armii Andersa, znów w cudzysłowie, że ona jest na zachodzie, prawda? Jeżeli jest w Uzbekistanie albo o tych w Tobruku, to też są w Afryce, a nie na zachodzie. Ale umownie przyjmujemy, że polskie siły zbrojne na zachodzie. Natomiast poprawna nazwa jest po prostu polskie siły zbrojne. Otóż te polskie siły zbrojne, których główną składową wojsk lądowych był korpus, drugi korpus pod dowództwem generała Andersa, no zostają na lodzie. Znaczy oni najpierw kończą kampanię, no to wiemy, w 1945 wyzwalając Bolonię, to jest ostatni taki epizod, ostatnia bitwa, duże straty, cmentarz Bolonii, to jest ciekawostka. Na cmentarzu bolońskim leży więcej polskich żołnierzy pochowanych niż na Monte Cassino. Często nie zwracamy na to uwagi, więc to była hekatomba kolejna. Natomiast jeszcze gorsza w sensie politycznym od tej kasyńskiej, że to się już działo po Jałcie. Ci żołnierze w kwietniu, bo to się działo marzec, kwiecień 1945 roku, już wiedzieli, że do wolnej Polski nie wrócą. Więc to jest też osobna historia. Natomiast co się dzieje? No, są we Włoszech do 1946 roku, kiedy zapada decyzja o ostatecznej demobilizacji polskich sił zbrojnych, no bo co z nimi robić? W Polsce rządzą komuniści. Anglicy mimo wszystko, często ich potępiamy, że zdradzili, że to i owo. Tutaj byłbym ostrożny w tych formułach, formułowaniu takich zarzutów, bo to nie do końca jest tak. Natomiast ma nastąpić demobilizacja. Tak samo jednostek polskich we Włoszech, które były tam na okupacji, czy polskiej dywizji pancernej, która była w tym czasie w Niemczech i polskiej brygady spadochronowej. I te wszystkie oddziały zostały ściągnięte, te jednostki i zarówno pancerniacy, słynni generała Maczka czy spadochroniarze jadą do Anglii i tam już mają do wyboru. Albo wracacie do Polski, ale jako osoby, nie tak jak o tym wszyscy marzyli, że wrócą
do wolnej Polski.
Do wolnej Polski, ale wrócą ze sztandarami, ze swoim armią, ze sprzętem.
Z honorami.
A tak, no owszem, wracali w battle dressach, przyjeżdżali do Gdyni, do Gdańska, wysiadali ze statków i natychmiast byli zamykani już na... Zanim gdzieś tam pojechali do miejsc, które wskazywano, gdzie się osiedlą, no to, to przez obozy takie, gdzie już zaczęto maglować kartoteki i życiorysy, wiadomo.
Czy na Dolnym Śląsku mamy jakieś ślady dotyczące armii Andersa?
No, bez liku mamy takich bohaterów, przeróżnych. Od szeregowych, chyba najwyższym stopniem oficer, jaki wrócił z zachodu, to był podpułkownik Józef Sokol, który po wojnie mieszkał w Nowej Rudzie i tam zmarł. Tam jest pochowany Karpatczyk, jeszcze z Tobruku, spod Monte Cassino, także to jest taka postać w tej chwili. Musiałem sobie jeszcze pomyśleć trochę, żeby kogoś przypomnieć. Takich mniejszych szarż to mam w głowie. Oni tu nie powracali, bo oni tu nigdy nie byli. Oni przyjechali do obcej ziemi, przecież tu jeszcze Niemcy byli. Nikt tych ziem, z tych żołnierzy nie traktował jako miejsce stałego osiedlenia. Wydawało się, że to będzie tymczasowe. Każdy kochał Wilno i Lwów. Pamiętajmy, że drugi korpus w większości składał się z żołnierzy z Kresów. Mówienie, że zamienił stryjek siekierkę na kijek, wy zostawiacie jakieś ubogie Polesie i marne ziemie, dostajecie uprzymosłowiony Śląsk, to było nie tak. No, jeżeli ktoś gdzieś mieszka, od zawsze żyje, to jest jego dom, to jest jego rzeczka, a nie tu. Owszem, ładne bruki, tramwaje, ale nie ma tu ducha polskiego. Musiało minąć wiele, wiele lat, musiały urodzić się dzieci tychże żołnierzy, żeby Dolny Śląsk był polski.
A w jaki sposób IPN popularyzuje wiedzę na temat armii Andersa dziś?
Mogę mówić o sobie, znaczy instytucjonalnie oczywiście też. Mnie zawsze fascynują życiorysy ludzi. I nie generałów, bo to jest proste, ale właśnie szeregowych, albo mniejszych szarż. Jak się zdarzyło, że gdzieś się pojawili, jakimi ścieżkami szli. Co doprowadziło do tego, że ostatecznie wylądowali tutaj, że mieszkali. Bardzo wielu z nich, czy nawet większość, żyło do końca w PRL-u z piętnem tak zwanych Andersowców. Więc to byli ludzie drugiego sortu. Odstawieni nieco na bok, kłopoty z pracą, to było nagminne, jakieś drobne takie przykrości, w najgorszym wypadku więzienia i jeszcze gorzej też się zdarzało. Natomiast no, życie z czymś takim, jeżeli człowiek walczył o Polskę, a teraz mu się mówi, że jest zdrajcą, że jest wrogiem ludu, no to było przykre dla nich i tak sobie żyli. Do czasu transformacji no już niewielu doczekało, a jak już doczekali, no to byli już panowie sędziwi i wspomniany Sokol zmarł w 1974 roku. No to jeszcze zupełnie przed tym wszystkim.
Na samym początku naszej rozmowy, panie profesorze, wspominał pan o fenomenie armii Andersa. Co warto zapamiętać, jeśli chodzi o tą lekcję historii? Co powinniśmy pamiętać dziś o niej?
No, uważam, że ten taki hart i wola przetrwania w tym pierwszym etapie tego zezwierzęcenia, gdzie znaleźli się na tak zwanej nieludzkiej ziemi, chociaż każda ziemia jest ludzka, no ale wyrwani z korzeniami, często z przyzwoitych warunków, gdzieś na zatracenie, i później ta nadzieja, że wrócą, że będzie dobrze. No i chyba trzeba w to wierzyć stale, chociaż ciągle spotykamy się z jakimiś kataklizmami kolejnymi, ale wiara i nadzieja to jest podstawa.
Piękna puenta naszej rozmowy. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy miał chęć, żeby zapoznać się z jakąś publikacją bądź sięgnąć do tych informacji z przeszłości, to od czego warto zacząć?
Jeśli chodzi o ukazanie heroizmu tych ludzi, to zawsze bym kierował do mistrza reportażu, do Melchiora Wańkowicza i do jego monumentalnego Monte Cassino. Tam mamy obraz nie tylko pokazany tej walki, ale także często przy poszczególnych postaciach Wańkowicz dopisuje, a że ten był pszczelarzem znad Dzisny, a tu jeszcze ktoś taki, prawda? Mamy takie smaczki, jak ja sądzę, więc... To jest to. Natomiast mamy przeogromną literaturę wspomnieniową dotyczącą łagrów, tego wszystkiego. Trudno to wyliczać. No, myślę, że choćby ten tytuł wymyślony przed Józefa Czapskiego na nieludzkiej ziemi. To jest ciekawe. Herling Grudziński, prawda? Więc to są autorzy tacy. Nie licząc zwykłych żołnierzy, oficerów, którzy pisali proste dzienniki. Często taką sprawozdanie z dnia. To też ma swój urok, bo mamy po prostu przemyślenia na bieżąco wypunktowane informacje na temat życia w ówczesnych warunkach.
Czy dziś IPN w jakikolwiek sposób stara się uczcić pamięć o bohaterach?
Tak. Choćby właśnie, po raz kolejny mówię o tym Sokole, został odnowiony jego grób w Nowej Rudzie w ramach akcji upamiętniania Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy publikacje na temat tych osób. Także to wszystko się dzieje.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor profesor Jerzy Kirsza, główny specjalista Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, był dziś naszym gościem w audycji Odkrywamy Historię z IPN w Radiu Rodzina. Dziękuję bardzo.
Uprzejmie dziękuję.